A teraz chciałbym zacząć od, aby do tego tematu dojść w całości, zakończyć, od Księgi Zechariasza, gdzie czytamy o upadku Izraela, Judy i Jerozolimy. A tak właściwie to powinniśmy zacząć nie od Księgi Jeremiasza, Zachariasza, tylko od trenów. Tak. Treny Jeremiasza rzadko się czyta. Temat jest jeden. Kilka tutaj ciekawych wierszy, które pobudzają nas do ożywienia i do wiary. Na przykład 57 trzeci rozdział trenów. Zbliżyłeś się do mnie, gdy Cię wzywałem, mówiłeś, nie bój się. Przypomnijcie mi, jak zapomnę na ten temat powiedzieć, nie bój się. Ty, Panie, prowadziłeś moją sprawę, wybawiłeś moje życie. Ty, Panie, widziałeś moją krzywdę, wymierz mi sprawiedliwość. Widziałeś całą ich zemstę, wszystkie ich zamysły przeciwko mnie. Słyszałeś, Panie, ich obelżywe słowa. I tutaj jest ta nadzieja i radość, że Bóg to wszystko słyszał, wie, tego nie można oszukać, zataić, przekryć. I niech Bóg w swojej mocy miłości uczyni coś. Tutaj właśnie te treny pisze o upadku Izraela, o upadku Judy, o upadku Jerozolimy, kapłanów. Tak, przeczytam kilka wierszy. To jest taki poemat, piękna proza, piękne słowa. To jest inna księga niż proroctwo Jeremiasza. On napisał treny, taki swój płacz nad losem Jerozolimy i tym, co się stało z Izraelem. Ach, jak samotne leży miasto, niegdyś tak ludne. Stało się jak wdowa, niegdyś wielki wśród narodów, władczyni krain, odrabia teraz pańszczyznę. Płacze gorzko po nocy, a jej łzy spływają po ulicach. Nikt jej nie pociesza spośród wszystkich kochanków. Wszyscy jej przyjaciele ją stracili i stali się jej wrogami. Na wygnanie poszedł Juda, na cierpienie i na ciężką niewolę. Zamieszkał między poganami i nie znajduje odpocznienia. Wszyscy jego prześladowcy dopadli go wśród ucisku. Drogi na Syjon okryte są żałobą. Nikt nie podąża na święto. Wszystkie jego bramy spustoszone, jego kapłani jęczą, jego panny strapione, a on sam pełen goryczy. Jego wrogowie są górą. Szczęście sprzyja jego nieprzyjaciołom, gdyż Pan utrapił go dla wielu jego grzechów. Jego dzieci poszły na wygnanie, pędzone przez wroga. Odjęta jest córce syjońskiej cała jej chwała. Jej książęta są jak jelenie, które nie znalazły paszy i uchodzą do siły przed tym, który jego goni. Tutaj jest wspomnienie o tych nieprzyjaciołach, o tych, którzy mają szczęście w tym, aby gnębić ten pognębiony, zniszczony naród. Jak gdyby tańczyli na ich grobach, na ich tragediach.
Czy to zamawiane przed wygnaniem, czy już po wygnaniu?
To już było po.
Czyli nie już było po.
To już było po fakcie. To już było jego osobiste. To taki płacz osobisty. To cały tekst jest, jak gdyby napisał list do Boga. To krótki jest tren. No i takie jego wyobrażenie tego wszystkiego, podsumowanie tego wszystkiego. I tutaj pisze o tym, że o tych, którzy wykorzystują to dręczenie, złe rzeczy przychodzą. Na naród, który miał wieczne przymierze z Bogiem. A tu nagle przychodzi dzień, kiedy nie ma nic. Tylko 4600 osób uratowało się z Judy w uprowadzeniu do Babilonu. Na tyle milionów. A ci, co zostali, to właśnie są ci tutaj, co Jeremiasz pisze. Jeremiasz, z Baruchem, swoim pisarzem. Nie opuścił Izraela, chociaż było słowo, zostańcie w tej ziemi zrujnowanej, a ja wszystko odnowię. Ludzie go nie posłuchali, dowódcy nie posłuchali i zebrali się w taki orszak, przygotowali karawanę i udali się do Egiptu. Jeremiasz też poszedł z nimi. Bóg powiedział, że nikt nie wróci stamtąd. Jednostki będą uciekać. Ale tam, gdzie szukacie pokoju, przyjdzie na was zaraza i miecz. Jeremiasz świadomie poszedł na śmierć. Bo uczestniczył, będąc z nimi, wiedział, że wybiera złą drogę. Ale poszedł z nimi, aby być dalej zwiastowaniem Bożego Słowa, bo śmierć dla niego nie miała znaczenia. Znaczenie miało to, aby nie zaprzeć się Boga. I właśnie tam powiedział do niego Bóg, że tak jak przybędziesz Jeremiaszu, niedaleko tronu Faraona, jako tego obiektu, pałacu, wykopiesz otwór w ziemi, włożysz głazy wielkie i zasypiesz. I na tych głazach po niewielu dniach będzie stał tron babiloński, który przyjdzie i zniszczy Babilon, również Egipt. Tam, gdzie odeszli, aby znaleźć wolność, przyjdzie zagłada, od której uciekamy. Ale tutaj jeszcze póki co ludzie w ten sposób traktowali. 7 wiersz i 8. W dniach swojej niedoli i tułaczki wspominaj Jeruzalem, wszystkie swoje bogactwa, które miało od dawna, gdy jego lud wpadł w ręce wroga i nie było, kto by go ratował. Tyle mieli przyjaciół. Gdy to widzieli ciemiężcy, naśmiewali się z jego zagłady. Ciężko zgrzeszyło Jeruzalem, dlatego stało się nieczyste. Wszyscy, którzy je czcili, wzgardzili nim, ponieważ widzieli jego stromotę. Ono samo również zdycha i odwraca się. I tutaj właśnie Zachariasza teraz czytamy dalej w tym temacie tych ciemiężców. Czternasty wiersz, pierwszy rozdział na stronie 1007. Jak Bóg teraz odpowiada i mówi na to wszystko. Tutaj dużo jest czytania całości, bo Zachariasza sięga również do naszych czasów. To proroctwo 14 rozdziałów sięga do czasu ostatecznego pokonania szatana. Więc takie małe objawienie Jana w kontekście Starego Testamentu, to jest Zachariasza. I tutaj Bóg powiedział tak. Natomiast porywa mnie wielki gniew na narody, pewne siebie, które wtedy, gdy się trochę gniewałem, przyczyniły się do nieszczęścia. A dlaczego to się stało? Bo Bóg ma swoją świętą miłość. Nawet jak każe, a to było karanie Izraela. To było bolące karanie. Ciężkie karanie. Wszyscy ci ludzie zobaczyli Jezusa Chrystusa, gdy Jezus zszedł do krainy umarłych. W tych godzinach, dniach, gdy umarł. I oni wszyscy słyszeli Jezusa Chrystusa. Kto był za Jezusem, kto był za Bogiem, to wtedy usłyszał głos. I tak pisze apostoł Piotr, że kto usłyszał, to właśnie mógł przyjąć to zbawienie. Tak ten, co na krzyżu usłyszał. Bardzo krótki moment był z Jezusem. Jego przebywanie z Jezusem to było cierpienie wiszenia na krzyżu. Wystarczyło tylko kilka zdań, aby miał pokój w sercu. On miał zbawienie. Odpowiedział na Bożą miłość. On musiał czuć tą Bożą miłość. Bo ci ludzie, co tysiące lat temu umarli od Adama, gdy Jezus tam był i głosił, i mówił, i wołał, to Adam rozpoznał głos Boży, bo go znał z raju. Ewa rozpoznała. Ale rozpoznali też ci, którzy do tego tęsknili, oczekiwali. A przyjdzie Jezus ponownie na tę ziemię, Możemy się w ogóle nie obawiać, czy nie zauważymy Jego przyjścia. My nie tylko zobaczymy, to będzie straszna rzecz dla całego świata. Ale wcześniej usłyszymy głos Jezusa Chrystusa, roznoszony przez aniołów. Usłyszymy tą wonność tego słowa i od razu podniesiemy głowę do góry. Tak pisze Biblia. Nasze odkupienie przyszło. Także nie różnimy się od tych, którzy umarli i od tych, co żyją. W taki sam sposób usłyszymy i pójdziemy. Jezus powiedział, nawet wtedy nie pomyśl, jak żona Lota, żeby się odwrócić w kierunku miasta, z którego wychodzisz, aby cośkolwiek wziąć z domu, albo coś pamiętać o czymkolwiek, o dziecku nawet pamiętać, o niemowlęciu, co tam zostało w domu. Nie ma nic ponad miłość do Boga. Bo Bóg o to niemowlęcie jeszcze lepiej zadbał niż my. Także Bóg wszystkich uratuje. Nie ma po co wracać i się odwracać. Tych, którzy są Jego. I tutaj właśnie w 14 wierszu mówi Bóg o tej żarliwej miłości ukaranego Izraela i Jerozolimy. I rzekł do mnie anioł, który rozmawiał ze mną, wołaj i mów, tak mówi Pan zastępów. Żywię żarliwą miłość do Jeruzalemu i do Syjonu. Tak czujemy się wzgardzeni przez sąsiadów, przyjaciół, przez tych najbliższych, o których byśmy nie pomyśleli, że mogą nami wzgardzić, nas podeptać i ciemiężyć. A wcześniej to się wydawało to niemożliwe, ale takie to doświadczenie przyszło, aby pokazać, aby pokazać to, z jakiej gliny jest ulepiony. To Bóg nie zapomni o swojej życzliwości i miłości, to daje dla nas. Nieraz nam cierpienia, smutki i niemożności przysłaniają tą żarliwą, ładnie pisze, żywię żarliwą miłość. Do tych, którzy tak zostali potraktowani, wskardzeni, Bóg pozwolił nam, to się stało dla odkupienia ich wszystkich. To stało się dla nich dobra. No i teraz Bóg, Jezus Chrystus na tej ziemi był obecny przy świątyni. Chciałem tak spojrzeć, żebyśmy spojrzeli na tą wdowę, która wrzucała te 2 grosze. Jezus siedział przy świątyni. To jak Bóg. Jezus przecież. Przecież tam Jezus był. Jezus tylko 33 lata był oderwany z nieba do tego na tą ziemię. Jezus ma przerwę bycia w niebie 33 lata ludzkiego czasu. Ziemskiego czasu. Ale wtedy Jezus tak samo tam do Jerozolimy to wszystko przeżywał. I teraz sobie usiadł przy świątyni i sobie patrzył na ludzi. A to mam akurat nie z Łukasza, bo jest też i w Marka, z Łukasza 21 rozdział, do 1 do 4 wiersza. Jak usiadł sobie Jezus i zobaczył taką wdowę. Wielu ludzi było ładnie ubranych. I wielu ludzi mogło wrzucać pokaźne sakiewki. Tam też monety były duże, więc jak coś spadło, coś uderzyło, to było słychać. Ona miała tylko 2 grosze. I tak się gdzieś tam może przeciskało, jak ta niewiasta, która chciała uzdrowienia od Jezusa, co pomyślała, jak się go dotknę. Chociażbym tylko się dotknęła, to by to uzdrowiło. Tak samo ta kobieta tam nieznacznie przyszła, a Jezus ją zauważył. Ujrzał też pewną ubogą wdowę, wrzucającą tam 2 grosze i rzekł, zaprawdę powiadam wam, iż ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy, albowiem oni wszyscy dorzucili do darów z tego, co im zbywa, ona zaś złożyła z niedostatku swojego wszystko, co miała na swoim utrzymaniu. I tutaj właśnie Jezus spojrzał na nią, jak na ten doświadczony Izrael, do którego Bóg żywi żarliwą miłość. I Bóg wcale nie patrzył na jej sakiewkę, tak samo jak nie patrzył na bogactwa Jerozolimy, jaką oni mieli wartość sami w sobie. To nie miało znaczenia w Bożej ocenie i wrażliwości, którą Bóg miał do Jerozolimy czy do tej wdowy, do innych. Jezus patrzył na to, że ona nie ma nic. I ona tak cierpi, tak jej źle. Musiała być już na takim dnie niemożności, że zachowała się jedynej nadziei i szansy. Potrzebuje pomocy. Gdzie ma przyjść? Świątynia, kapłani, cała tradycja żydowska od Abrahama, a szczególnie od Mojżesza. Więc rezygnuję z wszystkiego. Jestem tak zgarcona. I wtedy te dwa grosze dla niej było też niczym. Oddała wszystko. A może umrę. Niech to się skończy. I Jezus tą kobietę zgarconą. Być może nie miała syna, nie miała dzieci, nie miała nikogo. Albo jak miała, to ją zostawili i nie miała też wartości. Ale Jezus patrzył na jej serce. Na jej wzgardę. Tak jak w Zachariasza czytamy, nie patrzy na rozbitego Izraela, na Jerozolimę, gdzie nie ma kamyka na kamieniu, to wszystko jest rozwalone, popalone, brane z bliższa. Tylko patrzy przez swoją żarliwą miłość na to, co jest w moim błogosławieństwie. I nie odstąpię. I na tą wdowę tak patrzył Jezus. Nie przez pryzmat, ile ona może dać, jaki będzie z niej zysk, ale przez swoją miłość. Starajmy się myśleć o sobie tak, w swojej sytuacji. Że nie liczy się ta nasza sytuacja, tylko liczy się żadna miłość Boga, której nie można kupić za żadne pieniądze. Ktoś powie, że został mocno doświadczony chorobą, że nawet wie, ile mu tygodni zostało życia. To się zupełnie nie liczy. Jezus powiedział, że lepiej być bez oka, bez nogi, bez ręki w niebie, niż całkowicie zdrowy i sprawny w piekle. To się zupełnie nie liczy. Liczy się to, czego nie można kupić. Żarliwą miłość Bożą. A jeżeli potrafimy podtrzymać ten płomień żarliwości Bożej w sobie od nas, właśnie w takich sytuacjach trudnych, to jest nasza ofiara. To jest to, co spalamy, te dwa grosze, które wszystko dajemy siebie. Liczy się miłość Boża. Czytamy w Biblii w dwóch miejscach. O ludziach i o kobietach. Najpierw gdzieś 10 Judejczyków, potem 7 w dwóch miejscach. Że będą starali się uchwycić za szaty tych, którzy są błogosławieni. Aby to błogosławieństwo uczknąć od nich. Bo oni chcą, ale nie mogą. Ci są błogosławieni, a oni by chcieli, ale już się spóźnili. I tam pisze, złapią się za ich szaty. Nie będą mogli być jak oni, ale przynajmniej się ich trzymać. Liczy się to, czy Bóg ma do nas żadną miłość. Czy jesteśmy tymi, których chcą się inni złapać, chociażby końca szaty, żeby się trzymać. Nic innego nie jest tak ważne. Właśnie tak myślę, że często nie zauważamy tego, że zachowujemy się jak tamto. Nie zauważamy tego. Ale to Jezus widzi. Ta wdowa tego nie zauważała. Uczniowie tego nie zauważali. A Jezus to widział. I my tego też może czasami nie zauważamy. W ogóle nie zauważamy. Że często zachowujemy się jak tamto. Dajemy wszystko, i rezygnujemy z ambicji, a spróbuję jeszcze jutro, a jeszcze raz. To się takie samo zachowanie jak tej wdowy jest w nas. Często tak się zachowujemy. Gdy ufamy tylko Bogu i w samym sobie we wszystkim wszystko Bogu oddajemy. To Jezus to zobaczył. Jezus tak samo siedzi i patrzy. Wszystkie oczy są wpatrzone w niebie. Na tego człowieka, na tą istotę Bożą, która w ten sposób poległa. I nic się nie dzieje przypadkowo. Wszystko przychodzi po to, aby nas czegoś nauczyć, aby nam coś pokazać, aby innych nauczyć na pewnej tragedii. Zawsze jest jakiś cel. Jest to też kształtowanie człowieka. Ukierunkowanie takiego osiągania celu, innej drogi albo sposobu też życia. Czasami sobie tego nie zdajemy sprawy z tego. Ale tak wiele jest przykładów, że coś się stało też w moim życiu. Te rzeczy musiałem przecierpieć, aby coś się mogło w moim życiu zmienić. Właśnie pójść dobrą drogą. I tutaj wychodzi na to, czy kiedy potrzebujemy Boga, czy naprawdę potrzebujemy Boga. Kogo wtedy szukamy pomocy? Do kogo chcemy się zwrócić? No i teraz chcę przejść do tych spraw, co mówiłem tutaj o tych, że w kościołach, w społecznościach dla Boga są takie zwyczaje, takie świeckie, takie wizualne, takie cielesne, takie zewnętrzne. I w przekornie to jeszcze w tym wszystkim jest to, że tamta grupa ludzi uważa się za ożywionych, a ci, którzy tego nie mają i nie robią, za martwych. Zresztą podobnie traktowali ludzie przez całe wieki proroków i samego Jezusa, i potem apostołów w taki sam sposób zresztą. Ponieważ takie traktowanie ludzi i mówienie o tym, że jesteśmy żywym kościołem, a tamten jest martwy, to jest coś, z jedno z sześciu rzeczy, które są obrzydliwością u Boga. Są to słowa pychy. A takich słów nie wyrazi ani anioł w imieniu Bożym, ani Bóg, ani Jezus. Nikt tego nie wyrazi. Ani apostołowie, ani słudzy Boży. W ten sposób nie mogą wyrazić. Mamy się brzydzić tylko grzechem i nie tolerować go. A każdy człowiek jest wartością przed Bogiem. Ponieważ to, że On przede mną stoi żywy, to już ma wartość wyższą od tego, który umarł. Nawet gdyby On był spijaczony, brudny i niemiło pachnący, ma większą wartość niż zdechły pies. Jeżeli Bóg mu daje dech i on żyje, to jest uszczęśliwiony w Bożym darze łaski i miłosierdzia. Nie możemy patrzeć na bliskiego z pogardą. A to się zaczyna dziać pod płaszczykiem mocy, poznania Boga, życia w Duchu Świętym. Objawiania. To jest grzech. Takiego spojrzenia nie ma. Gdy uczniowie chcieli w ten sposób traktować Boga i zrzucić na nich nawet ogień i mówić jak Eliasz, Panie Jezu, możemy zrzucić na nich ogień, spalić. Jak mogli Samarytanie nie chcieć się przyjąć, ugościć nas? Jak Jezus zareagował? A teraz Kościół bardzo chce się w tą stronę zmieniać. Już nie potrzebuje tak Boga. On chce tylko służyć Bogu. Ale on nie potrzebuje Boga. On już go zna. On już wszystko wie. Już tłumaczyli Biblię parę razy na różne strony. Czytali na pamięć. Najlepsze tematy, kazania. Wszystkie rzeczy się dzieją. Oni nie potrzebują już Boga. To tylko jest slogan, że potrzebują Boga. Ale oni po prostu idą. Gdy się spotyka taka grupa ludzi, to nam myśli, w jaki sposób zafascynować. W jaki sposób poszerzyć działanie Boga. Nie Bóg mówi, jak ma poszerzyć, jak chce poszerzyć, tylko ludzie szukają sposobów poszerzenia działania i siania Ewangelii. To wszystko się dzieje w różnych mocach i siłach, które wprowadzają wzgardę do innych, deptanie, jak tych narodów, którzy zaczęli śmiać się i ciemiężyć Izraela, który był w pogardzie u innych. I tak jak czytaliśmy, Bóg mówi, nie mogłem już patrzeć na to, jak drwili, jak oni cieszyli się, że mogą uciemiężyć tego Izraela, mogą wyładować swoją nienawiść i całą swoją siłę, aby jeszcze bardziej mu dopiec. Nie można tak traktować bliźnich. Ludzie są po różnych rozwodach, po różnych rzeczach. Ja wspomniałem tej osobie w rozmowie, widzisz, są różne sposoby teraz ludzi przychodzących do zboru. Kiedyś było tak, że ktoś miał jedną żonę, a teraz ma już trzecią. Tu się nawrócił, tu to, tu tamto. Zamkniesz drzwi przed przyjściem do tego zboru? To kim ty jesteś? Bogiem, który osądza? Bóg ma tylko prawo sądzić i zamykać. On żyje. Potłuczony jest, pobity. Kapłan Lewita przechodzi bokiem, a Samarytanin, najgorsze plemię wśród ludzi dla Izraela, on się uniża i mu pomaga. Jezus go wywyższa, wychwala i pokazuje, a my za kogo się mamy? Za lepszy. A jakby to było z twoją córką? Wyjdzie za mąż. I mężczyzna ją oszuka. I dziewczyna wpadnie w tarapaty. Może dostanie rozwód, a może się nie uda wziąć rozwód. Będzie w rozbiciu, w różnych sytuacjach. Ludzie prędzej pomyślą, jak coś tracą swojego. Ale jak bliźni, tak jakoś inaczej. Jakoś by się chciało takie jakieś przepisy zakonu znaleźć. Tak, tak i koniec. Jezus powiedział, że cały zakon wypełnia się w jednym zdaniu. W miłości. W Nowym Testamencie, zresztą Jezus powiedział sam, nowe przykazanie nam daje. Jakie to jest przykazanie? Nowe? To. Piotr przy Paweł napisał, że miłość przykrywa wiele grzechów. Łatwiej to jest powiedzieć komuś, kto się stoczył parę razy, a ktoś mu podał pomocną dłoń i pozwolił stać na skalę z tego błota, z częsta piska, jak Dawid pisze w psalmach. Wyciągnął mnie Bóg, postawił i zawdzięczał mu całe życie. No i to się właśnie wśród ludzi zmienia. Że ta pieśń, ach, potrzebuję Cię, cudowny Boże mój, już nie jest potrzeba śpiewać. Bo raczej w tych środowiskach zaczyna być dobra się tych słów tak. Ale to niepożądane są słowa, gdy ktoś wstanie i zepsuje nabożeństwo, pięknie przygotowane show dla wszystkich ludzi z ulicy i w ogóle, żeby to było pokazane, dla młodzieży, który w różny sposób demonstruje swoją wolność w tatuażach, w fryzurach, w ubieraniu, w wszystkim tym, ale wszyscy się śmieją, cieszą, miłują Boga, potrzebują Boga i tak służą. I nagle ktoś wstaje i jest taką wdową, która wrzuca dwa grosze, bo jest całkowicie rozbita. Nagle staje taka Juda, czy Izrael, czy Jerozolima, czy Syjon, zburzony, nie ma kamienia na kamieniu. Jest ruina i ona staje i prosi o łaskę. Jak to dzieje? To gdzieś tam potem przyjdzie pastor, porozmawia, albo starszy. Proszę odejść. To nie ma tego ducha. Ty nas oziębiasz. Ty nam przeszkadzasz. Wcale takich rzeczy dziwnych nie mówię. Ja staram się to ograniczyć, bo gdybym tak powiedział całą wiedzę, którą mam, jakie są wykłady, jak to mówią, jak żyją. Powiem tylko to, że mówią to ci ludzie, którzy mają służbowe samochody, służbowe mieszkania, wysokie pensje za to, że służą Bogu. I w nich to serce rośnie najpierw dla Boga. Bo wtedy nagle widzą pogardę do tych, czy do tamtych, czy do innych. A zbór, który jest taki nieliczny, mały, to już w ogóle jest cmentarzysko. I oni obrażają Jezusa Chrystusa. Bo Jezus Chrystus nie miał cmentarzyska. Miał 12 ludzi tylko ze sobą, tych, co mu ufali. I jeszcze jednego z nich, który go zdradzi, jest diabłem, powiedział Jezus. Więc jak można nazwać werset, który mówi, gdzie dwóch lub trzech zgromadza się Jezusa Chrystusa, to jest cmentarzyskie. Więc już od razu widzimy, jak to jest wprowadzone kłamstwo szatańskie w słowa wzniosłe o Bogu, o życiu w Duchu Świętym, o wielkości. Jeszcze opowiadają wykłady, niedawno takie właśnie były, stąd ten brat dzwonił i mówi, że chyba on się wieje, włosy mogą stać na głowie, mówi, taka elektryzacja wszystkiego, emocje, że normalnie i tym ludziom się powróci. Rozkaz zgromadzenia są wielkie. Tylko bez Boga. Chociaż Bóg na to patrzy inaczej, bo wzgarda dla innych, dla małych, dla niepokaźnych, dla takich wdów koło świątyni z dwoma groszami jest takie zerowe. Więc tutaj już Bóg będzie patrzył bardzo przykro na te osoby. Oj, będzie im odpłacał z nadwyżką. Może już skończę na ich temat, ale chciałem powiedzieć, trend jest teraz odwrotny niż kiedyś. Postać Dawida to jest mały, słaby, niepozorny człowiek, który nawet nie miał powołania do wojska. Jego bracia mieli, a on się nie nadawał, aby być we wojsku. I teraz jest trend być Goliatami. Wszystko mogę, wszystko mam. W imieniu Jezusa Chrystusa zdobędę cały świat. Jestem Himenem, jestem ważny, jestem cenny w oczach Bożych. Bez mnie to w ogóle to już będzie ruina. Jak ja mam się przyznać, że nie zdałem egzaminu, że jestem chory, że dziecko ma zagrożenie takie, że żona umiera, to nawet tego się nie mówi. Bo to jest odbierane jako przekleństwo od szatana. Musiałeś zgrzeszyć, co się stało. Czytamy to w Joba. Gdy na Joba coś przyszło w sposób sprawiedliwy, ale nie do pojęcia dla normalnego człowieka, jego przyjaciele od niego się odwrócili i chcieli go nawrócić do Boga. W tym nie nawróceniu swoim. I gardzili nim. Krzyczeli na niego, upominali go. A on biedny leżał jak ta wdowa, nie mająca nikogo, żona, wszyscy, został sam. Miał tylko tą skorupę z muszli, tak? Muszli i się nią skrabał w prochu i popiele. I oni go tak traktują. A on, ja sobie to zaznaczyłem, tak lubię ten werset, bo tak nieraz bym chciał w swojej osobie to czytać i mówić i się pocieszać. A ja się spodziewałem od was ukojenia, pomocy, przytulenia. Bo tego się oczekuje od braci, od przyjaciół, a tu nawet bracia moi, rodzina, wszyscy ode mnie odeszli. A przecież Bóg nam daje przyjaciół i braci, abyśmy w takich sytuacjach, jak ja przechodzę, właśnie mieli ukojenie, ulgę, pomoc. To mówił Jobu. I właśnie teraz się to zmieniło. Nie wiem, Biblia pełna jest jego słowa, co ja mówię, przykładów. W ogóle forma to. Zapach każdego słowa u apostołów, wszędzie, jakie rzeczy przechodzili. Apostoł Paweł, tak uznany w duchu, jest jako największy apostoł, a on był człowiekiem chorobliwego ciała. Innych leczył, uzdrawiał, a siebie nie mógł. Powiedział, Bogu się upodobało dać mi ten oścień taki w moje ciało. On jest niepotrzebny, bo gdybym go dzielił, to chyba bym może troszeczkę inaczej zaczął rozumować i myśleć, a tak to mnie to ściąga ciągle do pokory i uniżenia. Tak samo Tymoteusz, młody w swoim wieku, tak ekspresyjny w działaniu i protegowany przez apostoła Pawła, posyłany, pisane listy były uwierzytelniające jego postać. A w młodym wieku był chory żołądkowo i apostoł Paweł nie martwił się, czy go Bóg uzdrowił, czy nie i dlaczego nie. Tylko mówił mu, pij wodę, to wino rozcieńczone wodą. To, co można, żeby ulżyć. Ktoś powie, z wielkich pastorów współczesnego świata, jak ja bym tak komuś poradził, to kim ja jestem? Jakimś człowiekiem świata? Zmarły? Co to jest? Bóg mał to uzdrowić. I rola Boża się zmienia do roli nie tylko sługi, ale niewolnika. To są odwrócone prawdy. Do głosu dochodzą ponownie przyjaciele Joba. A wiemy, jaki był ich koniec, że Job, gdyby się nie pomodlił, nie wstawił za nimi, Bóg by ich całkowicie potępił i zniszczył. I teraz, co się tu odwróciło? Na samo zakończenie mam dwa wątki, nie wiem, który powinien być na końcu. To były dwa różnotorowe kazania i ono się zbiegło w jedno. Właśnie przez to ostatnie czytania, które miały i rozmowy telefoniczne wczoraj. I one się tak zbiegają ze sobą. To może... Może dalej powiem w kontekście takiego okrętu, który płynie na morzu. Jakub też o tym pisał w swoim liście. Tak potrzebny jest ten ster, który prowadzi. Dokoła jest woda, a woda jest niebezpieczeństwem. Jak Jezus stał przy Piotrze, to go uratował. Ale jak brakowało Piotrowi wiary, zaczął tonąć. Było niebezpieczeństwo. Woda jest niebezpieczeństwem. I tak jest werset. Że to całe to zło jest tu na zewnątrz, ale od nas zależy, czy wpuścimy go na ten okręt, aby go nie zatopić. Nie ustosunkowałem się do tego wersetu, bo pół roku temu jeszcze bym się ustosunkował w pozytywny sposób. A teraz to jest prawda i racja. Ale w otaczającym nas świecie wzgardy, poniżenia i pokazania Boga zupełnie w inny sposób, że się nie stoi z Bogiem, tylko dla Boga się stoi, więc jest niby podmiot Bóg, ale Bóg nie jest władczy, tylko moja postawa, moja mądrość, moje spotkania z tymi moimi współbraćmi i organizowania, jak marketingowo to wszystko jeszcze bardziej pokazać całemu światu i pokazać, jaki Bóg jest wielki, Jezus potężny, jak to zorganizować. I to wszystko się dzieje w sposób cielesny i zewnętrzny, a nie z Bożego przebudzenia. Bóg organizuje tłumy. My nie musimy organizować tłumów. Bóg je organizuje. Bo jeżeli Bóg nie pociągnie do Jezusa Chrystusa, to Jezus powiedział, do mnie nikt przyjść nie może. Kogo nie pociągnie Bóg, nie może przyjść. Kogo Bóg pociągnie, to nie przychodzi. Więc jeżeli my sami chcemy do Boga ludzi przyciągnąć, to nie przyciągniemy. Bóg przyciąga do Jezusa, Ewangelia Jana. Bóg przyciąga do Jezusa. Dlatego to jest Boża sprawa. To jest, jak Jezus mówił o tym człowieku, który ten młodzieniec schodził z góry przemienienia i pytali się, dlaczego myśmy go nie mogli uzdrowić? Tam jest napisane, ten rodzaj potrzebuje modlitwy i postu. Nie ma jakiejś jednego rozwiązania, jednego spojrzenia. Jest różnorakie spojrzenie. I nie ma szablonów, nie ma podobnych kluczy. Każdy klucz jest inny. Śmierć, nieba i dołuda Dawida. To w objawieniu też możemy czytać. Jest ten klucz dla każdego odpowiedni, i dla naszego zboru, i dla innych. I gdy ten obrazek tak przeczytałem, zacząłem to rozumieć inaczej pod względem tego, co się dzieje dookoła. My potrzebujemy przyjaciół. Ja nie o niczym dziwnym nie mówię, bo wiara nasza musi się budować również, jak jest na końcu tej miłości, to również braterstwo. Bez względu, kim jest ten brat. Czy to jest ta wdowa, która w sposób materialny i cielesny więcej przynieść nie może, jak tylko to, że oddycha. Czy ktoś, kto może wiele pomóc. Braterstwo dla każdego. Miłość, która przykrywa wiele grzechów. I to się działo w łódce, gdy tonęli uczniowie, a Jezus spał. Uczniowie mówią, obudź się, nie dajemy rady, utoniemy. No Jezus po to był, żeby nie utonęli. Jezus jest dzisiaj wśród nas po to, żebyśmy nie utonęli. Nie potrzeba tych emocji. Nie potrzeba martwić się o swoje ciało, że utoniemy. Jezus powiedział raczej, bójcie się tego, który może zabić ciało i duszę. Co ty się martwisz o taką śmierć, jak nie będziesz w niebie? Oni się bardzo wtedy bali, ale Jezus może i tym władać. Potrzebni są inni, aby pomogli. Tak pomyślałem, bardzo potrzebują pomocy. Szczególnie jak ktoś jest słaby i nie może. I tutaj przeczytam z Rzymian. Też to nie jest zbyt dużo czytania, bo tylko dwa wiersze. Można trzy, ale dwa. Słabego wierze przyjmujcie. Nie oceniajcie go, że jest zimny, że jest umarły, że kościotrup. Ja pamiętam taką ocenę z Olkusza. Martusia też wtedy jeszcze była tam. Jak ci, którzy nazywali nasz zbór w Olkuszu skostniałym, starą łajbą, dziurawą i zatonie, a oni są na okręcie bardzo bezpiecznym i się dziwią, że my nie idziemy za nimi. I ci młodzi się odłączyli od zboru. Oj, długo nas nazywali konserwatystami, zaciekłymi jakimiś tam umarlakami w ogóle. No i nasza łajba do tej pory pływa, a ich Titanic utonął bardzo szybko. To jeszcze w tym samym roku utonął. Ja zbliżczasowo oglądany po dzisiejszy dzień. Nie chodzi o tryumf. Tu chodzi o to, że pycha i wzgarda od razu stawia mnie po stronie szatana. Szatan przychodzi do Boga po to, żeby potępiać wiernych i dzieci Boże. Ludzi potępiać. A Jezus przychodzi, aby orientować i pomagać i wstawiać się za Nim. To jest takie proste. Co mamy na języku? O co nam chodzi? Czy chcemy budować dobro i pokój? Czy chcemy przez ocenę i sąd, który do nas nie należy, bo tylko do Boga, ale my sobie uzurpujemy prawo i natychmiast mamy pychę i obłudę w sobie. No i chyba zakończę trzecinę, bo mi się ten wątek urwał. W dobrym miejscu. Jezus mówił to. W Ewangeliach czytamy, a ja przeczytam o tym wozarz. 6 rozdział. Od 1 wiersza. Tak to ładnie tą klamrą obejmie ten cały temat. Chodźcie. Zawróćmy do Pana. On nas rozszarpał. On nas też uleczy. To, że jesteśmy rozszarpani, życie nam przynosi to, co przynosi. Nie ma znaczenia, gdy Bóg jest z nami. Bo da zuleczy nasza wielką miłość w nas. Zranił i opatrzy nasze rany. To słowo, które było do Jezusa, co jest znak Jonasza, w 3 dni w rybie. Tak Jezus 3 dni w ziemi. Tutaj jest po 2 dniach. Wskrzesi nas do życia, 3. dnia podniesie nas. Starajmy się więc poznać przecinek. Usilnie poznać Pana. Piękny akcent. Że go znajdziemy, przecinek, pewne jest jak zorza poranna. Zorza poranna. Tak jest. To jest pewna. I przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który jest nasza ziemia. Co ci mam uczynić, Efraimie? Co ci mam uczynić, Judo? Wszak wasza miłość jest jak obłok poranny, jak rosa, która szybko znika. Czasami tak jest z nami. Kochamy tak Jezusa, ale coś nas nadepnęło i przeszkodziło. Nawet nie chcemy myśleć o tym. Czasami znika to, jak tutaj czytam o tej rosie. Takim obłoku, który jak słonko tylko wschodzi, rozprasza się i znika ten obłok. Często takie są nasze te ludzkie emocje. Ale Juda jest błogosławiona. Chociaż taką przywarę ma, ale jest błogosławiona. I Bóg ma żarną miłość do niej. Odciosywał ich przez proroków. Budował, kształcił. Zabijałem ich słowami moich ust i moje prawo wzeszło jak światłość. Przyniosło dobry efekt. Zgardę u ludzi, kim ten człowiek jest, Job, tamten, inny. Jak ja teraz proszę o pomoc takich zaprzyjaźnione osoby, no tak czuję, ale ten, kto będzie chciał zgardzić, będzie miał teraz taką wielką okazję. Ktoś, kto nosił jakąś do mnie zadle od lat, to teraz to będzie tak tylko ufował, się cieszył. A ja wcześniej dostałem od Pana, że wtedy poznasz, kto jest kto. A ludzie też będą mieli okazję znaleźć w sobie tą wartość. Tą Bożą wartość. I stanąć po stronie miłości. A nie oskarżenia. I to prawo wschodzi jak światłość. I 6 kluczowy wiersz. Gdyż miłości chcę, a nie ofiary, poznania Boga, a nie całopale. I tutaj się różnimy. Ludzie się różnią między sobą. Kto jest z Bogiem, kto jest dla Boga. Dla Boga to jest ofiara, całopalenie, zakon, przepisy, pokazanie i wzgarda ukamionować tą kobietę. Zniszczyć tego, który jest złożnikiem złym, czy tamtym, czy innym. A Jezus mówi, idź, dać się nie potępia. Dałem Ci siebie, moje słowo, dotknąłem się Ciebie, ja Cię nie potępiam. Idź i więcej nie grzesz. Bóg ją miłuje i kocha. I ona potem namaściła Jezusa. Potrafiła stracić piękny słoik o swojej wartości. To nie była rzecz normalna w tamtych czasach. I tej maści alabastrowej tyle mu życzyła, która by starczyła na kilka lat do małego smarowania. Bo Bóg nie potrzebuje ofiar całopalnej, tylko miłości poznania Boga. No i o tym samym czytamy jeszcze w Jezusie Chrystusie, który tutaj wiele, nawet tutaj są odnośniki Mateusza 9, 13, 12, 7. Może przeczytamy Mateusza 12, 7. Gdybyście byli zrozumieli, co to jest miłosierdzia chcę, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. To piękne słowo. Chciałem zakończyć tym, co na samym początku powiedziałem. Nie lękajcie się. Nie bójcie się. Akurat żeśmy też w takich trenach. W takich wzorcowych wierszach, które nas pobudzają do polegania na Bogu. Mówiłeś do mnie, Bóg powiedział wtedy do tego, ale to on sobie to przypomniał, Jeremiasz, nie bój się. To jest na samym początku Jeremiasza. Powołania jego do służby. To Jeremiasz to pisał o sobie. Ktoś mi przypomniał w ubiegłym tygodniu, ile razy w Biblii pisze coś, co jest chyba niepopularne. Bo przecież w kościołach wysoko postawionych, z wielką mocą i ogniem i z wielkimi służbami i działaniami, pastorów jest po 10 i tak dalej, to wszystko jest rozłożone. Tam nie wolno się nikogo nie bać. To jest coś, co jest przykre, a raczej poniżające, odsuwające od całego grona tych wielkich. Nasze mamy emocje i możemy się bać. Możemy się lękać. Czy Jezus nie potrzebował pomocy? Też był człowiekiem. Do tej przyjaźni powracając, to Jezus sobie wybrał 3 uczniów, których poprosił, aby w ogrodzie Getsemane podeszli bliżej Niego i pomagali Mu w modlitwie. Jezus potrzebował pomocy w modlitwie. To nie jest, aby się śmiać, że Jezus potrzebował pomocy. Jeżeli się śmiejemy z Maluczkiego, to się śmiejemy z Jezusa Chrystusa. Że Maluczki potrzebuje pomocy. 2 razy prosił uczni, za 3 razy powiedział, dobra, to już róbcie co chcecie już. Tak oni przychodzą. Aby mnie aresztować. Nie lękajcie się. Jezus im potem mówił. Nie bójcie się. Jest to napisane w Biblii 365 razy. Czyżby to nie było na każdy dzień, na każdego z nas? Nie lękajcie się, albo nie bójcie się. Ja tam nie liczyłem 365 razy. To może być nawet i 400 razy dla mnie. Jest bardzo często. Ale niech będzie tylko 365, 366. Jest to na każdy dzień dla nas. Jest to potrzebne. Póki my będziemy potrzebowali Boga w ten sposób, jak ta wdowa, która już żadnego oparcia na zewnątrz nie miała, bądźmy pewni i wierzmy w to głęboko, że Jezus nas widzi. Jak tą kobietę. Jezus się z nas nie będzie śmiał, nie będzie triumfował. Bo On nie po to na tą ziemię przyszedł, aby sądzić, ale aby zbawić. Jesteśmy w Nim uratowani. Nie upadajmy na duchu. On jest po to, aby nas ratować i cieszyć. Nie martwmy się o nasze przeszkody i trudności, które mamy. O to, co może przyjść na nas w najbliższym czasie. Bóg zachował dla nas żarliwą miłość. Ma z nami wieczne przymierze. Ja się uśmiecham, abym płakał ze szczęścia bardzo chętnie. Bo ja tego przymierza nie zapomnę, jak Bóg ze mną zawarł kiedyś. Jak mi to powiedział. Jak mnie przepełniła radość i miłość. Nikt tego nie widział i nikt nie słyszał. A ten przyjaciel, który koło mnie leżał w namiocie, byliśmy, zmienił swoje życie. Bez jednego słowa ewangelizacji. To jest Boża miłość. Ja na nim zobaczyłem, jaka to jest żarliwa Boża miłość, która przelewa się na zewnątrz. Nie zatraćmy jej przez zachwianie z powodu różnych doświadczeń i łomności. Bóg nami nigdy nie zgadzi. A raczej jest po to, żeby pomóc, wybawić i uczynić nas godnymi, abyśmy stanęli po Jego prawicy. Życzę Bożego błogosławieństwa, radości, pokoju, prawdziwego poznania Boga, a Jego nie poznamy na tej ziemi, nawet gdybyśmy żyli tysiące lat. To jest doskonałe poznanie, to jest coś wielkiego, to jest poznamy jakiś fragmencik. Ale to dla naszego ludzkiego serca to jest ponad miarę. To jest coś, co nas rozgrzewa, łączy, wspiera i wzmacnia. Przepraszam, 5 minut dłużej. Niech nas Bóg błogosławi, a się zejdzie w znów. Postańmy do modlitwy. Amen.
Amen.